Strefa politycznie kontrolowana.
Agnieszka Michajłow, witam Państwa w studiu goście. Magdalena Kołodziejczak, posłanka Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Witam Państwa, dzień dobry, witam Panią.
Agnieszka Buczyńska, posłanka Polski 2050. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
Anna Górska, senatorka Lewicy. Dzień
dobry. Dzień dobry, witam, dobry dzień.
I Piotr Karczewski, Prawo i Sprawiedliwość, wiceprzewodniczący Sejmiku Pomorskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry Pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Zacznę od cytatu z prezydenta Karola Nawrockiego. Stan wojenny to nie było mniejsze zło, to było zło w czystej postaci, zdrada narodu polskiego przez komunistyczną juntę i powrócił 13 grudnia. Całkiem niedawno postkomuniści z marginalnym poparciem społecznym za sprawą politycznych i partyjnych układanek dostają najważniejsze funkcje w polskim państwie. Jak rozumiem, mowa między innymi o Włodzimierzu Czarzastym, nowym szefie Lewicy. Anna Górska, jak się Pani odniesie do tych okoliczności nowych słów?
Stan wojenny był wielkim złem. Zgadzam się z panem prezydentem. Aczkolwiek naprawdę szukanie dzisiaj komunistów dookoła wszędzie to jest już po prostu jakiś, nie wiem, nowy sport Prawa i Sprawiedliwości. Bo serio, warto się rozejrzeć we własnym gronie, zanim zacznie się rzucać, bo w tym czasie, kiedy Włodzimierz Czarzasty, który no, ma swoje lata, biologii się nie oszuka, ani kalendarza, nie wiem, organizował koncerty w Stodole, to prokurator Piotrowicz, przypomnę, poseł wcześniej Prawa i Sprawiedliwości, potem członek Trybunału Konstytucyjnego, właśnie w stanie wojennym był prokuratorem i rozprawiał się z opozycją ówczesną, więc naprawdę jest to podgrzewanie po prostu atmosfery, szukanie teraz jeszcze dodatkowych wrogów, bo wiadomo, że Prawo i Sprawiedliwość zawsze musi mieć dużo wrogów dookoła, bo tylko dzięki temu funkcjonujemy. My się skupiamy na tym, żeby iść do przodu i mamy swoje cele do zrealizowania. Koalicja, rząd i chcemy wygrać kolejne wybory i ja nie będę tutaj tych resentymentów żadnych podgrzewać. Bo tak jak mówię, co do oceny stanu wojennego tutaj nie ma pomiędzy nami rozbieżności, natomiast naprawdę szukanie dzisiaj i linii podziału komuniści i co? I co wtedy po tej drugiej stronie, skoro cały obóz postsolidarnościowy właściwie dzisiaj też funkcjonuje po dwóch stronach tego sporu politycznego. Wczoraj na tym wydarzeniu w Warszawie podczas wyborów nowych władz Nowej Lewicy było wystąpienie prezydenta Kwaśniewskiego, który pamiętam te emocje, kiedy wygrywał z Lechem Wałęsą i jak duża część Polski była smutna i nie ukrywam, ja też wtedy byłam smutna, a dzisiaj naprawdę słuchając go mam wrażenie, że to naprawdę i tak jest zresztą oceniany, był najlepszym prezydentem Rzeczypospolitej do tej pory przez dwie kadencje i powiedział wczoraj jedną istotną rzecz. Czy dzisiaj jest możliwy okrągły stół pomiędzy skłóconymi dwiema stronami obozu solidarnościowego?
Pytanie jest retoryczne. Dosyć. Mówiła Anna Górska, która jest takim rocznikiem, proszę Państwa, że stanu wojennego to właściwie nie pamięta.
Miałam niespełna 17 miesięcy, jak stan wojenny.
Agnieszka Buczyńska również, ale Agnieszka Buczyńska nie jest fanką Włodzimierza Czarzastego. To się zgodzi ze słowami Karola Nawrockiego, czy nie?
To, że to nie jest kwestia tego, czy jestem kogoś fanką, czy nie jestem kogoś fanką. To myślę, że to pani redaktor nawiązuje do mojego negatywnego głosowania tak, w kontekście marszałka Sejmu.
Tak.
Ja faktycznie zagłosowałam ze względu na swoje przekonania dotyczące przyszłości pana marszałka Czarzastego. Natomiast te słowa pana Karola Nawrockiego są zbyt daleko idące i tutaj... Tutaj absolutnie uważam, zgadzam się z tym, że okres w ogóle stanu wojennego i te czasy to były strasznie trudne czasy i myślę, że no, nasza rola jest taka, żeby nigdy więcej nie dopuścić do czegoś takiego, żeby było, zdarzyło się w naszym państwie. Natomiast jeżeli chodzi o pana marszałka Czarzastego, no to oczywiście też no, nie da się wykreślić z jego biografii tego faktu, który spowodował, że tak, a nie inaczej głosowałam, czyli to, że był członkiem PZPR-u i ja pochodzę z rodziny, gdzie mój dziadek był stoczniowcem, strajkował na stoczni, więc z opowieści rodzinnych mamy bardzo mocno zakorzenione właśnie takie poczucie solidarnościowe. Zresztą moi rodzice też aktywnie działali w Solidarności. Więc tutaj ten mój wybór wybór był jedyny możliwy, natomiast no, nie aż tak daleko tutaj nie posunęłabym się w stwierdzeniach, tak jak zrobił to pan prezydent Nawrocki.
A Piotr Kaczewski? Prawo i Sprawiedliwość? A
ja jak najbardziej zgadzam się z tym, co powiedział pan prezydent Karol Nawrocki. Uważam, że stan wojenny był wielkim złem. Złamał życiorysy wielu osób. Wiele osób cierpiało. Dużo było osób, które naprawdę musiały też emigrować. Myślę, że lewicę stać na to, żeby wyłonić ze swojego grona kogoś innego, a nie akurat pana Włodzimierza Czarzastego, który ma powiązania
z poprzednią
epoką. Panie przewodniczący,
tylko dodam jedno pytanie. Czy łączenie rocznicy stanu wojennego, chyba trudno tu znaleźć entuzjastę stanu wojennego, z powoływaniem Czarzastego na marszałka Sejmu, to jest właściwa droga?
No przede wszystkim to jest symbol, tak? To jest symbol tego, że obecna władza niestety postawiła na człowieka, który jest z poprzedniej epoki. I podkreślam to. Siedzi obok tutaj pani senator z Lewicy. Myślę, że Lewica jest potrzebna w Polsce i uważam, że ze swojego grona mogła wybrać kogoś innego, a nie akurat pana Włodzimierza Czarzastego, który mówił do pana Frasyniuka, legendy Solidarności, że w Magdalence to my żeśmy się z wami dogadali, a nie wy żeście z nami wygrali. W związku z tym uważam, że pan prezydent słusznie to powiedział. Mało tego, również nawiązał do tego, że wiele osób, które w tamtym czasie walczyło o wolną Polskę, było represjonowanych, w tej chwili ma o wiele mniejsze emerytury niż na przykład ubecy, którzy walczyli z polskim narodem.
To chyba już tak nie jest do końca prawda. Pamiętamy ustawę PiS-u, która ograniczyła te ubeckie emerytury. Faktem jest, że część wyroków podważała te zasady, ale to chyba to już tak nie jest, że się płaci ubekom więcej niż wszystkim innym. No, ale na pewno nie tak, jak było wcześniej. Magdalena Kołodziejczak.
No, ja myślę, że to jest fatalna wypowiedź. Ja jestem zdumiona w ogóle, że taka narracja nastąpiła, ponieważ wszyscy doskonale, jak tutaj jesteśmy, wiemy, że 13 grudnia 81 to była straszna i czarna kartka historii Polski. Wiele osób do dzisiaj cierpi z tego powodu, chociażby z powodu różnych przeżyć dramatycznych. Przecież wiele osób zginęło i chociażby ze względu na szacunek dla ofiar tych zamieszek. Pan prezydent no, nie powinien takich porównań robić. Wydaje mi się, że w ogóle wykorzystywanie 13 grudnia, chociażby też przez to, że pan prezydent Duda powołał rząd też 13 grudnia i to jest często wykorzystywane teraz. To jest po prostu skandaliczne, nie w porządku. Przypomnę tylko, że pan prezydent szedł z takim sloganem, już w tej chwili możemy powiedzieć na ustach, że będzie prezydentem wszystkich Polaków, a tymczasem teraz recenzuje w tak okropny sposób powołanie, suwerenną decyzję tutaj ugrupowania naszego koalicjanta. Także ja tego nie popieram. Miałam, powiem szczerze, nadzieję, że jednak ta narracja pana prezydenta nieco się zmieni, że dostrzeże, że w tym kraju mogą być różne osoby i w polityce również mogą być różne osoby, a tymczasem uzurpuje sobie prawo do aż tak dramatycznych porównań. Jest to nie w porządku i myślę, że ale też mam taką nadzieję, że doświadczenie pana prezydenta z upływem czasu pozwoli na to, żeby jednak dobierał trochę inne porównania i słowa.
Chciałabym was zapytać też o to, co się wydarzyło w weekend, czyli o uwolnienie więźniów politycznych z Białorusi. W sumie 123. Jeśli chodzi o Polaków, to jest wśród tych osób jeden Polak, to jest Roman Gałuza. To jest człowiek, który urodził się na Białorusi, ale przed zatrzymaniem w 2020 roku przez wiele lat mieszkał w Polsce. Był członkiem Fundacji Solidarności z Białorusią Białej Podlaskiej. Został sam zatrzymany, aresztowany. Okazuje się, że został skazany za zdradę stanu. No to nas tam jakoś szczególnie nie dziwi. Ale nie ma wśród tych osób Andrzeja Poczobuta. Chociaż są liderzy białoruskiej opozycji. I to jest takie pytanie, czy w ogóle liczymy na to, że Andrzej Poczobut kiedyś wróci do Polski i czy też podoba wam się to, ten proces, bo to jest trochę tak, że z jednej strony to jest super, że zostają zwalniani więźniowie polityczni, ale to zawsze jest jednak jakiś polityczny handel, Piotr Karczewski. Myślę oczywiście o Białorusi, która handluje z Amerykanami.
No tak, no trwały rozmowy, tak, przedstawiciela prezydenta Trumpa z reżimem w Mińsku. 123 osoby zostały uwolnione. Bardzo się cieszymy, ale oczywiście coś za coś. Zostało zniesione embargo na surowiec, który jest no, takim flagowym surowcem białoruskim. Potasz się nazywa. To jest produkcyjna nazwa w związku potasu. To służy do wytworzenia między innymi nawozów. Białoruś z tego słynie. Widocznie to też było potrzebne, żeby odblokować podaż tego surowca na rynku.
A pan nie, się nie, tak podobali bardzo, ludzie nie, nie. za potas?
Słucham.
Pan się to podoba, ludzie za potas?
Nie, no oczywiście, że mi się nie podoba. Mi się wiele rzeczy nie podoba, które się dzieją na Białorusi. Natomiast oczywiście trzeba się cieszyć z każdego człowieka, który został stamtąd wyrwany i który uzyskał wolność. Pani redaktor tutaj wspomniała o naszym, o człowieku, chyba studiował nawet w Polsce i został wtrącony do więzienia po powrocie na Białoruś, ale też jednym z osób był kandydat, niedoszły kandydat na prezydenta, znani opozycjoniści
Bielacki,
tak.
Więc, i Maria Kolesnikowa.
Tak, w związku z tym no, bardzo dobrze, że te osoby są uwolnione. No, możemy tylko ubolewać, że nie ma wśród tych 123 osób pana Poczobuta. No, liczymy na to, że to się wreszcie stanie. Natomiast no... Walczyć z reżimem Łukaszenki można na różne sposoby. Mam nadzieję, że kiedyś ten kres nastanie i będziemy mieli granice z demokratycznym państwem białoruskim.
Agnieszka Buczyńska?
Nie no, na pewno trzeba stwierdzić, że każdy uwolniony człowiek no, to jest olbrzymia wartość i co do zasady są bardzo dobre wiadomości, no ale no, nie ma tutaj powodów do samozadowolenia, tak? To znaczy to jest element z takiego meta poziomu presji, która została wywierana była i też wynika z rozmów między Stanami a Mińskiem. No i też za tym, tak jak wspomniane było, idą pewne wzajemne obietnice, można powiedzieć. Natomiast no, to tym bardziej pokazuje, że cały czas potrzeba wzmacniania tej siły opozycjonistycznej, demokratycznej w Mińsku, na Białorusi, że my musimy być solidarni z tymi, którzy o tą wolność tam na Białorusi walczą. Natomiast no, można powiedzieć, że tak naprawdę dopóki ostatni więzień nie opuści celi więzienia w Białorusi, to tak naprawdę wolność na Białorusi cały czas będzie tylko obietnicą, a nie faktem.
Mhm. Anna Górska?
No, myślę, że tam się też trochę więcej wydarzyło. Też przypomnę, że w listopadzie otworzyliśmy przejścia z Białorusią, więc w tej chwili trzy przejścia funkcjonują, drukowe i jedno kolejowe. Więc...
No i takie było oczekiwanie.
Było też oczekiwanie, tak, oczywiście.
Że tym gestem może otworzymy
te cele.
Te cele.
No i to się wydarzyło. No, ja bym sobie bardzo życzyła, żeby Andrzej Poczobut również został zwolniony. Obawiam się, że to będzie dużo droższe i dużo trudniejsze. No ale też pytanie, jaki jest tak naprawdę cel, tak? Bo uwolnienie ludzi to jest jedno, a drugim pytaniem jest na ile w tym układzie zbiru, czyli białorusko-rosyjskim, co tam się dzieje wewnątrz i na ile można wysyłać pewne sygnały do Białorusi o tym, że no, ten wolny świat jednak też na nią czeka i też do administracji, do białoruskich polityków. Łukaszenka nie jest też coraz młodszym człowiekiem, tam też pewnie być może jakieś przesilenie, nie wiem, zresztą może się szykuje. Myślę, że nie powinniśmy tak całkowicie tej Białorusi oddawać, bo jednak no, jest to duże państwo, które gdzieś tam w konsekwencji różnych ruchów na tej mapie europejskiej, które się odbywają i też takiego izolowania Rosji, no to jeśli pojawia się jakiś przesmyk, w którym można do siebie choćby właśnie Białoruś przyciągać i gdzieś tam spajać bardziej z Zachodem, no to warto z tego korzystać, nie oddawać tego państwa całkowicie Białorusi. Oczywiście zawsze negocjowanie, robienie układów, handlowanie, bo to trzeba tak nazwać, tak, z takim reżimem jak reżim Łukaszenki jest dwuznaczne moralnie, ale ciężko, myślę, dzisiaj, kiedy jesteśmy w tej sytuacji na gorąco, dać jednoznaczną ocenę, bo będziemy w stanie to ocenić dopiero, historia to oceni, czy te ruchy były słuszne i czy one rzeczywiście przynosiły te efekty zamierzone. Na razie dobrze, że 123 osoby opuściły te cele, bo to jest 123 osoby mniej, które naprawdę każdego dnia cierpią, są poddawane indoktrynacji, żeby nie powiedzieć torturom i tak dalej, więc no, czy to przyniesie ten efekt w postaci przyciągania Białorusi do Zachodu, czy Łukaszenka jednak jest cynicznym, wyrafinowanym, absolutnie graczem i cała jego administracja i nigdy niczego nie osiągniemy, no to przynajmniej będziemy wiedzieli, że uratowaliśmy ileś żyć.
Magdalena Kołodziejczak?
Oczywiście absolutnie się dołączam do tego, że cieszy każde uratowane ludzkie życie, natomiast pamiętajmy też, że no, 123 osoby wyszły, a rodzi się pytanie, ile osób w tym czasie już zostało aresztowanych. I to jest ten problem, że z jednej strony te zewnętrzne oznaki takiego poluzowania troszeczkę tych represji wcale nie oznaczają, że tak faktycznie się dzieje. Ja ostatnio miałam taką przygodę, zabrałam samochodem dwie dziewczyny stojące na przystanku. Okazało się, że to są Białorusinki. Miałam okazję spędzić z nimi kilkadziesiąt minut, bo tam podwiozłam do miejsca wskazanego i one są od 5 lat w Polsce. Ze łzami w oczach opowiadały o tych represjach, ale opowiadały również o tym, że i to jest budujące, że te młode dziewczyny cały czas czekają, one mieszkają w Polsce, żyją tutaj, ale cały czas czekają na to, że wreszcie może wrócą do wolnego kraju. I jak idziemy ulicą Długą chociażby i widzimy ciągle protesty młodych Białorusinów, którzy stoją i upominają się o swoją wolność, to jest taka iskierka nadziei, która daje nam prawo do myślenia, że jednak ci ludzie nie rezygnują, mimo tego, że ten reżim przecież tam trwa tak długo. Natomiast opowiadały mi też o ogromnej rusyfikacji wszystkiego, co się dzieje w Białorusi, włącznie ze świętami, z oprawami świąt. I dla mnie budujący był ten bunt w ich głosie, że one się mimo tego, że tu im się całkiem dobrze w Polsce żyje, tego nie akceptują. Także świetnie wyszły 123 osoby, kolejne pewnie już są aresztowane. Natomiast też gra polityczna, my nie wiemy tak naprawdę, jaka jest polityka stanu, w jakim kierunku to wszystko idzie. Porządek świata widzimy, że ulega powoli przemodelowaniu i mam nadzieję, że nie tylko cynizm kieruje tego typu działaniami.
Takie przeświadczenie, że my musimy bardzo poważnie brać pod uwagę, że te gesty wykonywane przez Łukaszenkę w stosunku do Zachodu, to jest też rozgrywanie samego Putina, tak? I pokazywanie mu, że on ma też tutaj jak gdyby otwartą drugą ścieżkę, jeśli Rosja coś tam go za bardzo naciśnie, albo się na coś nie zgodzi, albo...
Więc odzyskał siły naprawdę, jednym słowem.
To jest naprawdę bardzo skomplikowana układanka. Myślę, że takim dopiero wyznacznikiem byłoby zwolnienie Poczobuta. Co tam realnie rzeczywiście w głowie.
Ale gdzieś przeczytałam taką opinię, że ten dyktator zostawia sobie Poczobuta
na jakąś rozgrywkę.
Dlatego, że on póki co podobno wcale nie jest zadowolony z tych gestów Amerykanów. To jest wciąż dla niego za mało.
Panie redaktorze, szanowni państwo, no wiadomo, że Białoruś to nie jest... niepodległy kraj. Wiadomo, że jest sterowany przez Rosję i zrobi wszystko to, co każe Putin. No.
Jest jeszcze jeden wątek tutaj, myślę też taki, w którym warto myśleć o takiej solidarności. Dużo się ostatnio mówi o solidarności z Ukrainą, ale tu też jest potrzebna solidarność. Także z tymi Białorusinami, z tymi w ogóle obywatelami, którzy zostali zwolnieni z tych więzień, bo z tego co wiemy, to jest deportacja bez dokumentów, tak, między innymi chyba przez Litwę. To są po prostu nagle
ludzie... 9 osób przez Litwę, pozostałe przez Ukrainę.
Którzy po prostu są wyrzucani na banicję,
poza, tak. Rozumiem, że Polak znajdzie, znaczy ten, który wróci pewnie do Polski, znajdzie tę pomoc, ale jest potrzeba więcej. Teraz chciałabym was zapytać o obowiązkową służbę wojskową. Pan przewodniczący był w wojsku? Pamięta to jeszcze? W kamasze zapakowali? Czy się jakoś udało prześlizgnąć?
Szanowna pani redaktor, nie prześlizgnąć. Ja jestem absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, obecnie Akademii, czy tak jak w Gdyni, Uniwersytetu Morskiego. Przez 3 lata mieliśmy studium wojskowe. Ale moment, to nie jest takie studium wojskowe, jak pani się wydaje. Były poligony, było strzelanie z pistoletu P-64, było strzelanie z KBKK, czyli tak zwanego Kałasznikowa. Był poligon, była normalna służba, także...
I szef BBN-u Sławomir Cęckiewicz uważa, że tak się ostatnio wypowiedział, że powinniśmy do tego wrócić, że ta dobrowolna służba wojskowa to jest za mało. Pan się zgadza?
Różne głosy są na ten temat. Ja myślę, że tak. Na razie bym się skoncentrował na tym, żeby polska armia była dozbrajana, żeby nowoczesne uzbrojenie trafiało do polskiej armii, żebyśmy mieli armię na poziomie 300 tysięcy, żeby wzmacniać Wojska Obrony Terytorialnej, budować infrastrukturę, wyposażać to wojsko w nowocześniejszy sprzęt. Natomiast jeżeli by doszło do takiej sytuacji, nie daj Boże, że Ukraina padnie, albo że NATO się rozpadnie, no to oczywiście wtedy jest sytuacja dramatyczna i podbramkowa i jak najbardziej tak. Natomiast żeby ta służba obowiązkowa mogła wejść w życie, to do tego trzeba też polską armię przygotować. Nie można zrobić tego z dnia na dzień.
Ona nie jest gotowa. Po co szef BBN-u to mówi, co mówi? Pani poseł Kołodziejczak.
No ja myślę, że to chodzi...
Nie mówi tego prezydent, mówi szef BBN-u.
No więc i to jest zdumiewające też. Myślę, że to chodzi tylko o to, żeby znowu rozpocząć taką dyskusję i kontrowersję wokół tego tematu. Bo to dzisiaj, gdybyśmy chcieli wprowadzić obowiązkową służbę wojskową, to jak tutaj wszyscy jesteśmy przekonani, że ani, przecież nie jesteśmy w ogóle przygotowani, ani logistycznie, ani osobowo do takich działań. I myślę, że chodzi tylko o wprowadzenie pewnego takiego zamieszania i chaosu, natomiast przez tę wypowiedź, natomiast no mamy prawie 220 tysięcy zawodowych żołnierzy, dobrze wyszkolonych. Ciągle ta praca nad szkoleniem postępuje do przodu. Wyposażenie, jak widzimy, bardzo przyspieszyło, bo przecież przekazujemy ogromne środki na dozbrojenie. Ale jest jeszcze jeden pomysł, o którym tutaj, bo rzeczywiście były kiedyś takie szkolenia wśród studentów. Jest ten pomysł powołania szkoły podchorążych chyba przy uczelniach wyższych, gdzie studenci, gdyby poszli, to nawet dostaną jakąś tam kwotę pieniędzy za to, żeby przejść takie bardzo solidne szkolenie. Natomiast my musimy dzisiaj przede wszystkim postawić na szkolenie społeczeństwa i o tym musimy mówić. I te propozycje spędzania weekendów czy kilku godzin w ciągu dnia na szkoleniu takim wojskowym, podstawowym, to jest też absolutnie przed nami takie wyzwanie ogromne i to jest taka zaległość do nadrobienia, bo myśmy tych tematów w sumie nie realizowali, bo mieliśmy takie poczucie, że mamy Stany Zjednoczone, które w razie czego nas obronią i to nas chyba trochę zwiodło. Przyspieszamy bardzo z tymi działaniami i nad tym powinniśmy się skupić. Natomiast myślę, że takie mówienie, że tutaj należałoby wprowadzić obowiązkową służbę wojskową, jest przedwczesne. No a pan Cęckiewicz jest chyba ostatnią osobą, która powinien taką informację w przestrzeń publiczną przekazywać.
Ale jeśli wprowadza taki temat, żeby zrobić zamieszanie, jak pani mówi, to ja się nadal zastanawiam po co, bo nie wiem, nie jestem ośrodkiem badania opinii społecznej. Ale obawiam się, że taki pomysł nie spotka się z poparciem w Polsce jeszcze długo, długo. Czujemy zagrożenie, ale posłać naszych chłopców, tak naszych jest. Synów i nasze córki pewnie już teraz w pewnym wieku do wojska na rok, półtora, 2 lata, pamiętając jeszcze, jakie to było kiedyś wojsko, moim zdaniem to się nie spotka.
Dlatego nie mówi tego
poparcie.
Pan prezydent, tylko mówi to pan Cęckiewicz, czyli, żeby być może też zbadać
Agnieszka Buczyńska.
Nie no, nawet ja myślę, że też takie stwierdzenia też budzą pewien niepokój w społeczeństwie. Też poszłabym w tym
kierunku.
Ale szef
BBN-u mówi po to, żeby nas straszyć?
To jest pytanie, jakie ma intencje w tej wypowiedzi, ale sprytny zabieg, że mówi to szef BBN-u, nie mówi to pan prezydent. Natomiast co do służby wojskowej, to chyba można by było też odpowiedzieć w żołnierskich słowach, że tu chodzi o budowanie po pierwsze świadomości i odpowiedzialności za państwo i raczej dążenie do tego, żeby obywatele naszego kraju chcieli zaciągać się do wojska, ale służyć w profesjonalnej, doszkolonej armii, wyposażonej armii. Tutaj absolutnie nie ma mowy o poborze powszechnym, który, no bo co do zasady w dzisiejszej armii liczy się naprawdę wysoka jakość i stawianie na jakość, a nie na ilość, jeśli chodzi o to. Natomiast my musimy postawić bardzo mocno na obronę cywilną, na to, żebyśmy byli wyedukowani, co, jak działać w potencjalnych sytuacjach kryzysowych. Więc myślę, że to stwierdzenie z ust pana Cenkiewicza, no to jest ewidentnie po prostu sianie zamieszania, a nie jakaś poważna wypowiedź. Tak tego
nie traktuję. Anna Górska, a wy też w ogóle jesteście po jakimś takim przeszkoleniu tam w parlamencie? Zrobili wam taki
dzień z? Jeszcze nie,
ale
trwają takie przeszkolenia. Ostatnio właśnie mówiła mi Agnieszka Ziemianowicz-Bąk, że była na takim przeszkoleniu i bardzo polecałam. W ogóle bardzo dobre szkolenie.
Pan przewodniczący to był, to wie jak to, tak to było. Na pewno
ja
nie.
Jeszcze jestem z pokolenia, które miało lekcje PO w liceum.
No to wszyscy chyba jesteśmy z tego pokolenia.
Więc ja
i
jeszcze
też się
pamiętam,
kiepsko nam to kojarzy,
jak się
prawda?
KBKS przeładowywało i się strzelało i maski zdejm, maski włóż, wyznaczanie azymutów i takie tam różne rzeczy, to ja jeszcze w pierwszej klasie liceum przechodziłam coś
no takiego. Właśnie, ale nam się to kiepsko kojarzy, raczej teraz z tego kpimy.
No ja też...
A to chyba, a niestety powinniśmy to potraktować w sumie poważnie.
Znaczy, dobrze, to wracamy do poważnej rozmowy. Mamy najliczniejszą w Europie i trzecią w NATO armię w tej chwili. To ponad 200 tysięcy dobrowolnego, zawodowego wojska. To jest taka liczebność. I tak, celem jest 300 tysięcy. I to jest wpisane w dokumentach strategicznych, że chcemy mieć 300-tysięczną armię. Dobrowolną. I słuchajcie, no i to się dzieje. Ludzie naprawdę zgłaszają się dobrowolnie do wojska, bo ten przyrost 100 tysięcy żołnierzy to jest kwestia ostatnich 3 czy 4 lat. Pamiętam, jak rezygnowaliśmy z obowiązkowej służby wojskowej, to celem było 100-tysięczna armia zawodowa. Dzisiaj mamy ponad 200 tysięcy i to nie jest koniec, bo naprawdę codziennie zgłaszają się nowi dobrowolni poborowi.
No albo też umówmy się, że to jest dzisiaj bardzo dobre miejsce.
Tak, bo też
pracy.
Dużo się zmieniło. Nawet ostatnio przecież poprawialiśmy ustawę o zaopatrzeniu, gdzie przecież są dzisiaj i dodatki mieszkaniowe i dobre zarobki i armia się dozbraja. W końcu ci żołnierze też mają co robić w tym wojsku, bo rzeczywiście ilość szkoleń, ilość nowego sprzętu, tego na czym oni pracują, tego jak się też zmienia wojsko i wojska cyfrowe przecież w tym są i tak dalej, to naprawdę ma bardzo poważne, ma to ręce i nogi i to wojsko będzie rosło, bo też wiemy, zdajemy sobie sprawę z tego, w jakiej jesteśmy sytuacji i należy się tylko cieszyć, że tych ochotników przybywa. I to jest przyczynek do tego, żeby mówić, i my to mówimy jako lewica, że nie potrzebujemy dzisiaj powszechnego poboru. I to, że pan Cenckiewicz rzuca coś takiego, to moim zdaniem jest próba znowu wywołania jakiejś kolejnej osi sporu między, nie wiem, opozycją a koalicją, że teraz opozycja będzie się upierać za tym, a koalicja będzie to negować. Tylko, że tutaj moim zdaniem nie będzie osi sporu, bo wszyscy sobie zdajemy sprawę, że kiedy rzeczywiście przyjdzie do sytuacji absolutnie krytycznej, to trzeba będzie podejmować decyzje krytyczne i wtedy będzie mobilizacja i wszyscy będą, podejrzewam, nawet nie trzeba będzie ludzi obowiązkowo do tego wojska zachęcać, tylko wszyscy się ruszymy do obrony ojczyzny. No,
przykład Ukrainy pokazuje, że bywa i tak, i tak.
Bywa różnie z tym oczywiście i najczęściej to najmniej chętnie do tego wojska idą te osoby, które wcześniej najbardziej krzyczą o tym, że trzeba iść walczyć, ale dzisiaj nie ma takiej potrzeby, bo tak jak mówię, mamy najliczniejszą armię w Europie i trzecią armię w całym NATO, więc naprawdę my nie mamy powodów do ani wstydu, ani do obaw, że nie ma wojska w Polsce. Jest i to jest naprawdę coraz więcej.
Po co szef BBN wrzuca ten temat obowiązkowej służby wojskowej?
Nie wiem. Trudno mi powiedzieć.
Żeby
natomiast
zamęt zrobić? Taki na linii prezydent, nie, premier, ale minister obrony narodowej?
No, ale no przecież mi się wydaje, że chyba słyszałem wypowiedź pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego, który powiedział, że oczywiście, żeby do tego doszło, no to jest jakiś proces, tak? To nie można z dnia na dzień taką decyzję podejmować.
No tak, ale jak będzie decyzja,
żeby armia była przygotowana, no to na pewno jest tam jakiś okres czasu, nie wiem, rok, dwa czy trzy, żeby w ogóle to weszło w życie, także absolutnie nie. To, co powiedziałem, doposażać polską armię, szkolić, budować infrastrukturę wojskową.
Dobrze.
Szkolenia dodatkowe, dobrowolne, nieobowiązkowe, i to wszystko się w całość zamyka, żebyśmy byli przygotowani i sami potrafili się obronić.
Nawet miejsc koszarowania dzisiaj nie mamy, bo na dawnych koszarach się deweloperzy pobudowali, są osiedla luksusowe bardzo często. Chociażby, tak? Więc jakby to naprawdę wymaga ogromnego w tej chwili nakładu pracy i przygotowań infrastrukturalnych i przede wszystkim to ani nie BBN, ani nie pan prezydent taką decyzję podejmuje.
Tutaj pan Piotr chciał coś jeszcze dodać.
Chciałem coś powiedzieć a propos tych koszarów, że 2 tygodnie temu bodajże w Kościerzynie była przysięga wojskowa składana przez żołnierzy z Wojsk Obrony Terytorialnej. Oddana do użytku nowe koszary. Dobrze to wygląda.
Ale w miejsce starych koszar, czy jakiś
nie.
Nowy
tam kiedyś były warsztaty szkoły, która podlega pod powiat. Powiat to przekazał do Skarbu Państwa. Wojsko to przejęło i naprawdę po paru latach mamy już bardzo dobry obiekt.
Pan się tu powołał na Jarosława Kaczyńskiego. Ja chyba nie anonsowałam tego tematu, ale mam nadzieję, że możemy porozmawiać. Jarosław Kaczyński też uważał, że trzeba zrobić taką ustawę, która wyprowadzi psy z łańcucha, znaczy odepnie psy od łańcucha, od łańcuchów. W tym tygodniu będzie głosowane weto prezydenta. I co? Jak to te psy się mają na tej wsi, panie przewodniczący?
Rozumiem, pani redaktor, że pani tutaj...
Pan uważa, że trzeba je odpiąć i budować kojce albo ogradzać posesję?
Rozumiem, że chodzi o ustawę, którą zawetował pan prezydent.
Oczywiście.
Do tego zmierzamy, tak?
Tak. No, głosowanie w tym tygodniu.
Tak, idea jest bardzo dobra, słuszna, szczytna, tak? Jestem jak najbardziej za. Natomiast, no powiedzmy sobie szczerze, ta ustawa była obarczona wieloma błędami.
No, na przykład?
No, na przykład te kojce, tak? Które zostały tam określone,
ale jak odpiąć psa od łańcucha i tak go zostawić...
Panie redaktor, no moment. Jeżeli tam wskazywano, że ma być taki metraż dla takiej wagi zwierzęcia, no to ja zadaję pytanie, a jak to się ma do osoby na przykład, która mieszka w kawalerce, w mieście, na 20-metrowym mieszkaniu, I ma psa.
No, znaczy 20-metrowy kawalerek chyba nie ma. Jeśli są patokawalerki, no, raczej trzeba by z tym...
Redaktor, no to 20 parę metrów.
Znaczy to pan nie sprowadza trochę tego do absurdu?
Ja tylko mówię, że ta ustawa była obarczona błędami. Pan prezydent wyszedł ze swoją inicjatywą ustawodawczą, no i zobaczymy, co dalej się będzie działo. Zobaczymy w ogóle, czy weto prezydenta zostanie...
No właśnie, ciekawe, jak Jarosław Kaczyński zagłosuje, nie?
No, ja tego nie wiem.
Z tego, co powiedział, to ja będzie głosował za wetem.
Pani
Anna Górska,
ja
się pani tutaj tak poruszyła, jak pan
tak,
przewodniczący
mówił.
Tak, bo jak
słyszę argument, że 20 metrów będą większe niż kawalerki, to mam po prostu takie... Ale to znaczy, że co, jak nie będzie tych końców, to kawalerki to po prostu magicznie się powiększą. W sensie, no nie, to nie sprawi, że patodeweloperzy przestaną budować mikrokawalerki i wprowadzać je na rynek. To nie sprawi, że ludzie zaczną żyć w godnych warunkach. To są jakby dwa różne porządki i oczywiście jednym z priorytetów i też naszych jako lewicy w tym rządzie jest walka z tymi patologiami i budowanie mieszkań przez samorządy, przez spółdzielnie mieszkaniowe, które spełniają standardy prawa budowlanego. Przypomnę, mieszkanie nie może być mniejsze niż 25 metrów, tak mówi prawo. Wszystko, co jest mniejsze, nie jest mieszkaniem. Tak? Jest komórką jakąś... Ostatnio widziałam reklamy, że ktoś reklamował 15-metrowe kompaktowe i użył słowa mieszkania, po czym się poprawiał, że to w sumie jest obiekt hotelowy.
A, hotelowy. Tak. No dobrze, ale dlaczego jest... Skąd w ogóle ten... słuchajcie, państwo... bo się wydawało, że z tym spuszczeniem psów z łańcuchów, to że to już wszyscy dojrzeli do tego, żeby taką ustawę...
Kilkadziesiąt tysięcy ludzi przeszło wczoraj przez
wprowadzić.
Warszawę.
A nagle się okazuje, że to jest element konfliktu politycznego.
Nie wiem, bo ja mam takie wrażenie, że tam jest w Pałacu Prezydenckim w niektórych momentach to panuje taka siłowa ludowość, że teraz my nie możemy tutaj, bo to jest, nie wiem, traktowanie tych łańcuchów jako jakiś element wiekowej polskiej tradycji i tak dalej. No nie, tak nie jest. W sensie walczymy z tymi patologiami. Ja przypomnę, że w moim okręgu wyborczym dwie kadencje temu był senatorem człowiek, który został skazany za ciągnięcie psa na uwięzi za samochodem. Potępiony przez wszystkie możliwe środowiska, wyrzucony z list wyborczych i tak dalej. Więc wszystko idzie w kierunku takim, żeby ten dobrostan zwierząt poprawiać. I jak popatrzymy na te 20 metrów kwadratowych, to czy to jest naprawdę taka przestrzeń, że wielki, potężny pies, a mówimy o psach typu, ja mówię o tych psach, które są przy obejściach na wsiach, które widzę, jak jeżdżę. To są owczarki niemieckie albo mieszańce podobnych gabarytów. To są jakieś owczarki kaukaskie albo takie typu Bernarden, czy podhalańskie. Czy takie. To są ogromne psy. I teraz przestrzeń 4 na 5 metrów, to jest przestrzeń, w której one będą nie wiadomo jaki miały komfort, to nadal jest dość ciasna przestrzeń. Dla psa, który... Tak jak na przykład owczarek niemiecki, tak naprawdę powinien być codziennie wybiegany, powinien zaznawać ruchu. Nawet te kojce, ja w ogóle...
Pani, wiemy, przeciwko kojcom, tylko za
ta ustawa, żeby było ciekawe, ona się spotkała również z krytyką różnych środowisk prozwierzęcych, mówiąc, że w ogóle zamykanie teraz psów w kojcach na całe życie. Ja przypomnę tylko jeszcze, żeby było jasne, ta ustawa nie wprowadza żadnego obowiązku kojca. Bo nie trzeba tego psa zamykać w kojcu. Można ogrodzić posesję i pies może być luzem na posesji. Można psa zabrać do domu. Można mu zrobić dowolne inne warunki. Nie trzeba inwestować w kojec z Allegro, który tam kosztuje rzeczywiście kilkanaście tysięcy. Tylko nie można tego psa trzymać na łańcuchu i trzeba mu zapewnić takie warunki do życia, żeby po prostu nie dręczyć tego zwierzęcia.
Ja się wydaje, że na wsi to ludzie potrafią własnym psom tam zrobić kojec. To pani przewodniczącej, to wcale nie trzeba jakichś wielkich. Pan by zrobił, prawda?
Ale oczywiście, pani redaktor, no nie ma tutaj problemu na wsi, tak? To jest problem raczej z miastem, tak? O tym, o czym powiedziałem na samym początku. No. Chodzi o to, że te wymogi były nierealne, niemożliwe do spełnienia.
No, ale w miastach nikt nie będzie trzymał psa, ludzie w miastach trzymają psy.
I to trzeba dopasować, urealnić to wszystko.
Bo traktują te psy jako swoich domowników, jako swoich przyjaciół. Mają te psy w mieszkaniach.
Albo tak, jednak ogrodzone posesje.
Na bardzo różnym metrażu, ale jest to
decyzja. 19-metrową kawalerkę. No to no jak to
albo nie bierze, ale ja,
no, ale przecież
wierzę,
że nie dotyczy mówi, tych no psów nie dotyczy kawalerek w mieszkaniach, tylko ani które mieszkań. Są domownikami.
Ale wiecie co, tydzień temu tutaj jakiś... rozmawialiśmy w studiu i tam padł argument, nie pamiętam kogo, chyba ministra Rabendy, który powiedział, a jak dalej pójdziemy takim tropem, żeby zakazać trzymania psów w mieszkaniach, bo są za małe.
No tak, oczywiście. Możemy jeszcze, no więc właśnie, możemy sprawić wszystko do absurdu i przy każdej ustawie zastanawiać się, a co się wydarzy, jeżeli coś dalej, tak? Znaczy, przede wszystkim, proszę państwa, no, nie ma obowiązku budowania kojców. To, co powiedzieliśmy.
Znaczy, ja uważam przecież więcej nawet. Nie ma obowiązku posiadania psa.
A to już jest klucz. Nie ma obowiązku, jeżeli nie mamy możliwości zapewnienia im właściwych warunków. Natomiast my wreszcie zwróćmy uwagę na to, że to jest przede wszystkim żywe stworzenie, które czuje, które ma pewne swoje potrzeby i my, jeżeli bierzemy psa, to mamy pewien obowiązek. Jeżeli ktoś w 19-metrowej kawalerce, tak jak tutaj nasz szanowny rozmówca powiedział, ma psa, to podejrzewam, że 5 razy dziennie wychodzi na spacer, wyprowadza sobie na łąkę i wraca z tym pieskiem. Natomiast, proszę państwa, no teraz zrobiono z tego jakąś karykaturę zupełną, bo zapisy, które proponuje pan prezydent, to tak przy okazji, jeżeli chcielibyśmy literalnie to analizować, to tam się nie mówi o psie, tylko o zwierzęciu, czyli rozumiem, że na przykład koty. Papugę też, czy koty będziemy wyprowadzali na smyczy, czy, no to nie doprowadzajmy oczywistych rzeczy, nie doprowadzajmy
tą drogą.
Nie doprowadzajmy do absurdów. Natomiast ja polecam osobom, które są tak sceptyczne, żeby sobie przewinęły kilka zdjęć i zobaczyły, w jakich czasami męczarniach te psy na metrowych, dwumetrowych łańcuchach są utrzymane, na betonowych płytach, przez kilka dni niewyprowadzane, w swoich odchodach tam siedzące w tych maleńkich przestrzeniach.
I karmione zlewkami.
Karmione zlewkami z talerzy. I proszę państwa, najwyższy czas, żebyśmy zwrócili na to uwagę.
Chociaż ta ustawa nie rozwiąże tych wszystkich problemów, tak jest, o których pani mówi. Agnieszka Buczyńska?
Nie, no w ogóle to weto prezydenta jest tak... Mówiąc bardzo dyplomatycznie, nierozsądne. Przypomnijmy, że za tą ustawą głosowali także posłowie PiS na sali sejmowej.
Ale teraz są już innego zdania.
No ale dlaczego są innego zdania? Bo zmienili poglądy. Nie dlatego, że trzeba być teraz zgodnie po linii politycznej. Czyli nie patrzą na dobro obywatelek, na dobro zwierząt, tylko patrzą na swoją linię polityczną. No, to jest jakby emanacja po prostu starej, klasycznej polityki, to co teraz widzimy. Nierozsądne takie decyzje pana prezydenta mogłabym wymieniać, bo chociażby też ustawa dotycząca parku rzeku, Doliny Dolnej Odry. No tak. Przecież zawetowanie Parku Narodowego. Znaczy, ja mam wrażenie, że mają założony cel strategiczny, ileś ustaw trzeba zawetować i na którą wypadnie na tego Benz. I tu
już nawet widziałam taki wetomat, że się no, nim
to jest, znaczy, to jest tak absurdalne. A ta ustawa o psach, o dobru zwierząt, no to się po prostu nie mieści w głowie, dlaczego taka ustawa została zawetowana. I nie przeszkadzało posłom PiS-u głosowanie za tą ustawą, tak jak tu pan Karczewski mówi o tym, że miała jakieś niedopracowania, czy nie była dopracowana we właściwy sposób. Głosowali za. Była bardzo dobra dyskusja na sali sejmowej w kontekście tej ustawy. Naprawdę. To weto jest tak niezrozumiałe, chociaż można powiedzieć o wielu wetach pana prezydenta, że są niezrozumiałe, ale to już jest tak wybitnie niezrozumiałe, że teraz będziemy tworzyli ustawy do tego, żeby tworzyć, nie wiem, kojce dla innych zwierząt, tak jak pani
przewodnicząca. Jak to jest, że część posłów głosuje za tą ustawą, a potem jak się prezydentowi ta ustawa nie podoba, to teraz wszystkim wam się, znaczy no panu, ale też tym, co prawdopodobnie będą głosować za wetem, też się nie podoba. Ja myślę, pan to potrafi zrozumieć? Ja te zmiany poglądów?
Ja myślę, pani redaktor, że powinna pani tutaj parlamentarzystę zaprosić, no, ale
pan rozumie? Pan nie zadaje sobie tego pytania, co ja?
Ponieważ jest w kręgu.
A czy pan sobie nie zadaje tego pytania, co ja? Że jak to tak można z niedzieli na poniedziałek zmienić zdanie?
Pani redaktor, ja sobie zadaję wiele pytań, nawet sobie zadaję pytanie takie, bo pani poseł tutaj wspomniała o tym parku. Tak, pani poseł, z tym parkiem jest poważny problem, tak? Bo tam może coś innego powstać. To ogranicza inwestycje w tamtym rejonie, które są bardzo potrzebne.
Ale to jest
unia, ale nie chcę tego tematu ruszać, tylko chcę powiedzieć o psie. No, moje dzieci mają Koko, pieska. I muszę powiedzieć. No, taki mały, już roczek ma
w domu,
tak.
Trzymany.
Tak, i powiem szczerze, że to jest oczko w głowie naszej rodziny.
Wspaniale.
No
wspaniale.
Właśnie, ale to jest odpowiedzialność posiadania psa i trzymany ten pies jest w dobrych warunkach w domu, prawda? A nie na zewnątrz, na łańcuchu, który tam się
ma jak pączek w
przykleja do szyi. Wspaniale. No zobaczymy, ale pewnie to weto zostanie podtrzymane, u żadnego rozwiązania nie
będzie. Znaczy w ogóle ja uważam, że to jest też kuriozalne z tego powodu, że to weto chyba szkodzi panu prezydentowi bardzo. To jest chyba najgłośniej oprotestowywane w tej chwili weto. I to pokazują też badania, że ta decyzja o zawetowaniu tej ustawy odbije się panu prezydentowi czkawką i może się też odbić całemu obozowi prawicy. No bo to jest kolejna, ale już tym razem naprawdę totalnie absurdalna oś sporu.
Byle ale wiecie państwo, ja przypomnę też takie weto, które nas absolutnie też w osłupienie wprawiło, a mianowicie wprowadziliśmy ustawę, która przesuwała termin elektronicznego rejestrowania nawozów stosowanych tak. i środków chemicznych w rolnictwie. Chodziło o to, żeby szczególnie ci mali rolnicy, którzy jeszcze no nie są tak bardzo zinformatyzowani, mogli się do tego przygotować, ewentualnie w jakiś inny sposób to rozwiązywać. I weto prezydenta uzasadnienie było jakie? Że chcemy cyfrowo wykluczyć wieś. No przecież to po prostu się czasami w głowie nie mieści, kto podpowiada takie historie, bo to wygląda absurdalnie zupełnie.
Pan przewodniczący chce powiedzieć? Nie ma nic na obronę?
Nie, no ja myślę, że pani redaktor powinna tutaj zaprosić jednego z trzech doradców pana prezydenta z Gdańska, więc oni
tak,
są
był tydzień temu, ale nie rozmawialiśmy o tym, bo to już jest temat, który przebrzmiał. Ponieważ kończy się nam czas, to trochę rozmawialiśmy o Włodzimierzu Cimoszewiczu, który, który jest nowym, starym przewodniczącym. Więc tylko powiem właśnie, że jest przewodniczącym i zapowiedział weto za wet, jeśli chodzi o pana prezydenta. Jest też zamknięta lista kandydatów Polski 2050 na przewodniczącego, przewodniczącą.
W demokratycznym procesie.
Tak, no tutaj kandydat i kandydatek jest bardzo dużo. W PiS-ie nie ma żadnych wyborów, ale jest mała awanturka między maślarzami.
No, chyba nie taka mała. Maślarzami i margaryniarzami.
Tak. A prezes PSL Kosiniak-Kamysz trochę grozi, tak się trochę wydaje, bo powiedział, że...
Nowo wybrany też niedawno.
Tak, niedawno, że projekt ustawy PSL-u o wychowaniu patriotycznym od roku nie może wyjść z sejmowej komisji i ostrzega, że do czasu, kiedy sytuacja się nie zmieni, ludowcy wstrzymają się z poparciem poselskich projektów, które składają inne partie koalicji. No, koalicja
nie wiem, nie chcę powiedzieć, że wisi na włosku, ale przyszłość. Przyszłość. Dobrze, iskrzy. Ponieważ jesteśmy przed wyborami. Nie, przed świętami.
Jest taka świąteczna atmosfera, mam wrażenie, dzisiaj w studiu.
No widzicie, tak że można, że ludzkim, głosem. Życzę wam spokojnych...
Właśnie, te zwierzęta w Wigilię powiedzą panu prezydentowi, co myślą o jego
ale to już będzie już po głosowaniu
myślę,
weta.
Redaktor, złóżmy życzenia naszym słuchaczom. Zdrowych, wesołych, podgodnych, radosnych świąt Bożego Narodzenia.
Piotr Karczewski.
Trzeci głębelny głęna głęda.
Anna Górska.
Zdrowych, wesołych i rodzinnych świąt.
Agnieszka Buczyńska.
Pięknych świąt i trochę spokoju i wytchnienia od polityki. Wszystkiego dobrego.
Magdalena Kołodziejczak, bardzo dziękuję. Agnieszka Michajłow, do usłyszenia. My się jeszcze usłyszymy przed świętami za tydzień.
Strefa politycznie kontrolowana.